Chwała Panu Bogu. Ja mam nadzieję, że choć troszkę zrozumieliście, o czym była ta pieśń. Była ta pieśń o narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa. O tym, że narodził się i dorosły, i dzieci, i niemowlęta nawet powinny oddawać Bogu chwałę za to. Za Jezusa Chrystusa. Ja dzisiaj chciałbym, podobnie jak brat Władek, nie umawialiśmy się, ale chciałbym sięgnąć do ksiąg mojżeszowych. On z pierwszej czytał, a ja bym chciał przypomnieć pewne, myślę, że jedno z najbardziej znanych wydarzeń opisanych w Biblii, z rozdziału 14 Księgi Liczb, czyli 4 Mojżeszowej. 4 Mojżeszowa, 14 rozdział. I właściwie cały rozdział chcę przeczytać. Powinienem tak naprawdę od początku, zaczynając jeszcze przynajmniej poprzedni rozdział, czytać. Ja może tylko wspomnę o tym. Tu, gdy będę czytał, to czytam już po tym, jak wysłani przez Mojżesza szpiedzy poszli przeszpiegować ziemię Kanaan. I gdy oni wrócili już, przynieśli owoce tej ziemi i powiedzieli coś takiego. Może sięgnę jednak do tego 13 rozdziału, dwa wiersze, 27 i 28, zanim przejdę dalej. Czytamy tak. I opowiedzieli mu: przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś. Ona rzeczywiście opływa mlekiem i miodem, a to są jej owoce. Rzeczywiście, Mojżeszu, gdy nas wysyłałeś, gdy nam wcześniej opowiadałeś, jeszcze tam w Egipcie, o wspaniałej ziemi, którą przygotował nam Bóg, mówiłeś prawdę. Widzieliśmy to wszystko. Widzieliśmy to wszystko. Ale za chwilę kontynuują swoją wypowiedź i dodają: tylko wszystko jest prawdą, co mówiłeś o tej ziemi. Tylko, że lud, który mieszka w tej ziemi, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również synów Anaka. Mówią: to wszystko jest prawdą, o czym mówiłeś. To, o czym Twój Bóg mówił, że nas prowadzi do wspaniałej ziemi, gdzie jest dobrobyt, opływająca mlekiem i miodem. To wszystko prawda. Gdybyśmy czytali, oni przynieśli między innymi w pewnym mieście, ucięli jedno winne grono. Ono było tak potężne, że na kiju we dwóch musieli je nieść. I przynieśli to do obozu Izraela, do Mojżesza, mówią: to są owoce tej ziemi. To jest ta wspaniałość, o której mówiłeś, i to wszystko prawdą jest. Jednak mamy problem. Jednak jest problem. Mieszkają tam ludzie bardzo silni. Miasta ich są bardzo obwarowane. Są tam też olbrzymi, synowie Anaka. Mamy problem. I kochani, teraz przechodzę do tego właściwego urywka, który chcę czytać dalej, a więc 14 rozdział i od wiersza pierwszego. Gdy wysłuchali ich, wtedy całe zgromadzenie podniosło donośny lament i lud płakał tej nocy. Oni słyszeli to, co Mojżesz. Oni słyszeli od tych ludzi, którzy powrócili z Kanaanu, słyszeli o wspaniałości tej ziemi, o owocach, o dobrobycie i słyszeli również to: jednak tam trudno będzie wejść. I reakcja ludu jest taka: wtedy całe zgromadzenie podniosło donośny lament i lud płakał tej nocy. Już nie cieszyli się Kanaanem jako płynącym mlekiem i miodem, obfitością, jaka jest dla nich przygotowana, jaką Bóg im obiecał. Bo oni swoją uwagę skupili nie na tym, co mówił Bóg, ale odwrócili swoją uwagę i spoglądali na tych, którzy tam jeszcze zamieszkują tą ziemię. I wszyscy synowie Izraela szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i całe zgromadzenie mówiło do nich: obyśmy pomarli w ziemi Egiptu albo na tej pustyni. Zobaczcie, nic się jeszcze nie stało. Jeszcze nic się nie stało. Przyszli ci, którzy byli przeszpiegować tą ziemię, powrócili, wspaniale, wszystko jest, jest problem. I co się dzieje z tłumem? Tłum wpada w panikę. Panikuje. Całą noc płaczą i mówią: lepiej by było nam, gdybyśmy zostali w Egipcie, gdyby nas Mojżesz nie wyprowadzał. Posuwają się jeszcze dalej. A nawet lepiej by było, gdybyśmy umarli, zginęli na tej pustyni, niż mielibyśmy wchodzić do Kanaanu, do ziemi opływającej w mleko i w miód. Lepiej by nam było umrzeć na pustyni. To pokazuje, jak my, i tu świadomie używam słowa my, bo mówię o ludziach, ogólnie o ludziach, jak my jesteśmy skłonni i jak my jesteśmy zmienni, jak my bardzo potrafimy skrajności się łapać, jak bardzo potrafimy zauważyć, skupić swoją uwagę na jednej jakiejś rzeczy. Zobaczcie, tyle wspaniałości przynieśli do obozu, tyle dobra mówili o tej ziemi, a oni uchwycili się tej jednej rzeczy. Jest problem, bo są tam ludzie. I ci ludzie są dobrze uzbrojeni. I są wśród nich również tacy potężni ludzie. I mówią: wiecie co? Lepiej nam byłoby umrzeć na pustyni, niż iść tam do Kanaanu. Zobaczcie, jak szybko człowiek potrafi z jednej skrajności w drugą skrajność przenieść się. Jak niewiele potrzeba, aby człowiek zaczął, ja używam czasem takiego określenia, nie wiem, czy ono jest właściwe, czy nie, ale ja sobie tak mówię, aby człowiek zaczął być malarzem czarnych barw, czarnych kolorów. Wszystko widzi na czarno, wszystko źle, wszystko negatywnie. Nie widać już tego piękna tej wspaniałej ziemi, tych owoców, nie widać już. Tylko wyobraźnia zaczyna działać. Wielcy ludzie, dobrze uzbrojeni, dobrze otoczone murami miasta. Nie mamy szans. Nie da się. Nie jesteśmy wojownikami. Nieważne, co Pan Bóg powiedział. Jakie to ma znaczenie, jak my wiemy teraz, że tu jest przeszkoda, której nie przejdziemy. Obyśmy pomarli w ziemi Egiptu albo na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili między sobą: ustanówmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Wtedy Mojżesz i Aaron upadli na twarz przed całym zgromadzeniem synów Izraela. Mówią: po co nam taki przywódca Mojżesz, którego Pan Bóg przysłał, który nas wyprowadził z Egiptu? Obierzmy sobie nowego przywódcę. Obierzmy sobie kogoś, kto nas z powrotem do Egiptu zaprowadzi. Wiecie, gdy mówię te słowa, takie skojarzenie mi od razu przychodzi. Takie skojarzenie mi przychodzi. nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. Apostoł Paweł to napisał w swoim liście do Tymoteusza. Napisał to o czasach ostatecznych, o tych, w jakich my żyjemy. Boże Słowo, Jezus Chrystus, apostołowie. Nie. Znajdziemy sobie nauczycieli, którzy nam dadzą to, co jest miłe dla naszego ucha według nas. I oto tu mamy taki właśnie przejaw. Obierzmy sobie swojego przywódcę. Nie tego, którego Bóg ustanowił. Nie tego, który dba i troszczy się o to, aby Bogu być posłusznym i aby dziedziczyć Boże obietnice. Obierzmy sobie. Obierzmy sobie. Ustanówmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Kochani, ale dwóch spośród tych posłańców nagle w tej chwili odzywa się, a Jozue, syn Nuna, i Kaleba, syn Jefunego, którzy byli wśród tych, co wyszpiegowali ziemię, rozdarli swoje szaty. Dla nas to jest nieznana postawa w dzisiejszych czasach. Nikt swoich szat nie rozdziera. Ale kochani, w tamtych czasach, kiedy ktoś rozdarł swoje szaty, to był człowiek, który się w pewien sposób bardzo wyraźnie sprzeciwiał, który chciał bardziej jeszcze położyć nacisk na to, co powiedzą. Nie można tak robić. I powiedzieli do całego zgromadzenia synów Izraela: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją wyszpiegować, jest ziemią bardzo dobrą. Jeśli Pan upodoba nas sobie, to wprowadzi nas do niej, do tej ziemi, i dają nam tę ziemię, która opływa mlekiem i miodem. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Ani nie bójcie się ludu tej ziemi, bo będą naszym chlebem. Ich obrona odwróciła się od nich, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Kochani, ci oto dwaj mężowie, Jozue i Kaleb, dla mnie osobiście dzisiaj symbolizują, gdybyśmy to przenosili na dzisiejsze czasy, tych mniej licznych nauczycieli Bożego Słowa, którzy mówią: nie odstępujmy ani w prawo, ani w lewo od Bożego Słowa. Nie przyjmujmy czegoś, czego tu nie ma, do naszych kościołów, do naszych zborów, do swojego życia. Oni symbolizują mi tych, którzy nie ulegają tłumowi. Nie ulegają tłumowi, nie ulegają jakiemuś takiemu pożądaniu to, co oczy widzą, ale mówią: tylko nie buntujcie się przeciw Panu, a Pan nas wprowadzi, a Pan nam to da. Nie bójcie się tych ludzi, nawet tych wielkich, tylko ufajmy Panu, a będzie dobrze. I znowu reakcja tłumu. I całe zgromadzenie mówiło, aby ich ukamienować. Jozłego i Kaleba. Za to, że stanęli i powiedzieli: słuchajcie, bądźmy posłuszni Bożemu Słowu. Przecież to inspiracja Boga była, przysłał Mojżesza do nas. Przecież powiedział: zaprowadzę was do ziemi opływającej w mleko i miód. I oto sprawdzili, jest ziemia opływająca mlekiem i miodem i można wejść. Zaufajmy Panu, a On nas wprowadzi. A tłum mówi: zabijmy ich. Niech zamilkną. Ukamienujmy ich. I całe zgromadzenie mówiło, aby ich ukamienować, ale chwała Pana ukazała się wszystkim synom Izraela nad namiotem zgromadzenia. I Pan powiedział do Mojżesza: jak długo? Jak długo ten lud będzie mnie drażnić? Jak długo? Tu mi się przypomina pewien człowiek, który powiedział tak jak Pan Bóg. Pan Bóg tu mówi, jak długo? Pamiętacie Eliasza na górze Karmel? Gdzie byli ci prorocy Baala zgromadzeni? I kiedy on zwrócił się do tłumu, do Izraelitów i mówi, jak długo będziecie kuleć na dwie nogi? Na jedną stronę trochę, a trochę na drugą. Jak długo będziecie jeszcze tak się zachowywać? A tu Pan Bóg zwracając się do Mojżesza swego sługi, mówi, jak długo ten lud będzie mnie drażnić swoją postawą, nie ufając mi, nie chodząc moimi drogami, nie okazując mi posłuszeństwa. Jak długo mam znosić ten lud? Jak długo nie będzie mi wierzyć pomimo tych wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Jak długo? Uderzę ich zarazą i wydziedziczę, a ciebie uczynię narodem większym i silniejszym niż oni. Uderzę ich zarazą i wydziedziczę. Dziedzictwo. Ich dziedzictwem miał być Kanaan. Ziemia obiecana, wspaniała. Kochani, my wiemy, że to jest cień rzeczy przyszłych. My zmierzamy też do Kanaanu. Nie do tego geograficznego miejsca na ziemi, ale do odpocznienia Bożego. My zmierzamy tam. Ale czasami możliwe, że Pan Bóg zadaje pytanie, jak długo będziesz jeszcze? Jak długo będziesz jeszcze oporny dla mnie, aby wierzyć mi pomimo tych wszystkich znaków, których doświadczyłeś? Jak długo jeszcze będziesz małowierny? Pamiętacie do apostołów, jak Pan Jezus się czasami zwracał? O małowierni, byli z Nim tyle czasu. A Pan Jezus mówi, o małowierni, o ludzie małej wiary. Zobaczcie, że my dzisiaj wcale nie zmieniliśmy się w porównaniu z ludźmi, o których tu czytamy. Oni mieli małą wiarę. Im brakło wiary. Oni stwierdzili, musimy mieć silnego przywódcę, nie takiego jak ten Mojżesz, który nas doprowadził i postawił nas w przenośni, mówiąc, przed ścianą nie do przekroczenia. Gdzie grozi nam to, że zginiemy wszyscy od miecza. My potrzebujemy silnego, innego przywódcy. Jak długo nie będziecie wierzyć pomimo tych wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. Uderzę ich zarazą i wydziedziczę, a ciebie uczynię narodem większym i silniejszym niż oni. Kochani, my zmierzamy do dziedzictwa. Jezus Chrystus przygotowuje nam miejsce. Pamiętacie w 14, jeśli dobrze pamiętam, rozdziale Ewangelii Jana powiedział? Wiele jest mieszkań w domu Ojca mego, a ja idę przygotować wam miejsce, abyście tam mogli być. Później przyjdę i was wezmę, abyście byli, gdzie ja jestem, abyśmy byli razem. A tu Pan Bóg mówi, a ja ich wydziedziczę. Nie będą mogli być moim ludem i być ze mną. Kochani, i ten wspaniały Boży mąż, którego Pan Bóg sam ukształtował. Powiem wam, dlaczego tak mówię, sam ukształtował. Bo Mojżesz był, tak obrazowo mówiąc, nieociosany. Pamiętacie, gdy zobaczył Egipcjanina, który bił Hebrajczyka? W porywie zabił Egipcjanina. I w efekcie tego musiał uciekać z Egiptu, bo chcieli go zabić. I 40 lat mieszkał na pustyni i pasł owce. I Pan Bóg go ociosywał. I Pan Bóg go upokarzał. I Pan Bóg sprawiał, że on cierpiał. I Pan Bóg sprawiał, że on pokorniał. 40 lat. 40 lat na pustyni. Zwykły pasterz, a był synem królewskim. A był w domu Faraona. Tak upokorzony, tak poniżony. Moglibyśmy powiedzieć, tak podeptany. Mojżesz. Pan Bóg sam go sobie ukształtował na przywódcę. I sam go powołał. I oto ten Mojżesz, gdy usłyszał słowa Boga, zamiar Boga, jaki Pan Bóg chciał uczynić z tym ludem. Uderzę ich zarazą, wydziedziczę, zniszczę ich. Oto ten Mojżesz mówi do Pana. Usłyszą o tym Egipcjanie, spośród których wyprowadziłeś ten lud swoją mocą. I opowiedzą o tym obywatelom tej ziemi, gdyż słyszeli, że Ty, Panie, jesteś pośród tego ludu, że Ty, Panie, bywasz widziany twarzą w twarz, że Twój obłok stoi nad nimi i że kroczysz przed nimi w słupie obłoku za dnia, a w słupie ognia w nocy. Gdybyś więc zabił ten lud jak jednego człowieka, to narody, które słyszały o Twojej sławie, mówiłyby tak. Ponieważ Pan nie mógł wprowadzić tego ludu do ziemi, którą im przysiągł, to zabił ich na pustyni. Teraz więc proszę, niech się okaże wielka moc mojego Pana, jak powiedziałeś. Pan nierychły do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia, przebaczający nieprawość i przestępstwo, który nie uniewinnia winnego, lecz nawiedza nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia. Przebacz, proszę. Zobaczcie, Mojżesz mówi, Ty, Panie, który nie uniewinniasz, ale nawet karzesz w pokoleniach. A Mojżesz mówi, przebacz proszę. Przebacz proszę nieprawość tego ludu według wielkości Twego miłosierdzia. Tak jak przebaczyłeś temu ludowi, przebaczałeś temu ludowi od Egiptu aż dotąd. Mojżesz mówi, Panie, jeszcze raz. Panie, tyle razy już na tej pustyni, w tej drodze im przebaczałeś, temu ludowi. Tyle razy zawiedli cię. Panie, przebacz im jeszcze. Panie, nie niszcz. Panie, zachowaj. I wtedy Pan powiedział, przebaczyłem według Twego słowa. Taki jest Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi. Taki jest Bóg, który jest naszym Bogiem. Przebaczyłem, Mojżeszu, prosiłeś, a ja przebaczyłem. To, że się przeciwko mnie obrócili. Ale Pan Bóg w tej sytuacji mówi dalej tak. Ale jak żyję i jak cała ziemia jest napełniona chwałą Pana, tak wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, które czyniłem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na próbę już 10-krotnie i nie słuchali mego głosu, nie zobaczą tej ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. A żaden z tych, którzy mnie rozdrażnili, nie zobaczy jej. Pan Bóg mówi, przebaczyłem i nie zabiję ich. Ale wydziedziczę, nie zobaczą tej wspaniałej ziemi, nie wejdą do niej. Już 10 razy wystawiali mnie na próbę. i się nie zmieniają. Tyle razy im szansę dawałem, tyle lat. Dawałem im szansę, przebaczając, a oni ciągle są tacy sami. A oni korzystają z przebaczenia, ale nie zmieniają swego życia. Pan Bóg mówi, koniec, dość. Nie wejdą do tej ziemi. Czytam dalej, ale mojego sługę Kaleba za to, że był w nim inny duch i trwał całkowicie przy mnie, wprowadzę do ziemi, do której wszedł, a jego potomstwo ją odziedziczy. A ponieważ Amalekici i Kananejczycy mieszkają w dolinie, to jutro zawróćcie i wyruszcie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego. Ponadto Pan powiedział do Mojżesza i Arona, jak długo mam znosić ten zły lud, który szemrze przeciwko mnie? Słyszałem szemrania synów Izraela, jakie mówią przeciwko mnie. Powiedz im, jak żyję, mówi Pan, uczynię wam, jak mówiliście do moich uszu. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy spisani wśród was w pełnej liczbie od 20 lat wzwyż, którzy szemraliście przeciwko mnie, nie wejdziecie do tej ziemi, którą przysięgłem dać wam na mieszkanie, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego i Jozłego, syna Nuna. I wasze dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one zobaczą ziemię, którą wy wzgardziliście. Pan Bóg jest miłością. Tak czytamy w Bożym Słowie i to jest prawdą. Pan Bóg jest długocierpliwy. Na to powołuje się Mojżesz. Ale kochani, jest granica. Przychodzi moment, kiedy Pan Bóg mówi dosyć. W przypadku tym, o którym czytamy, już 10-krotnie. I wam przebaczałem za każdym razem. Wystawialiście mnie na próbę. Lekceważyliście mnie. Nie ufaliście mi. Występowaliście przeciwko mnie. Przeciwko porządkowi, jaki ustanowiłem. Przeciw Mojżeszowi, Aaronowi, których ustanowiłem, aby wam przewodzili. Starczy. Kochani, ja chciałbym, abyśmy słuchając, tak jak na samym początku wspomniałem, jest to jedno z bardziej znanych miejsc, wydarzeń w Biblii opisanych. Ale gdy je czytam, ja myślę o sobie. I zachęcam, abyś i ty, który słuchasz, która słuchasz, zaczął myśleć o sobie. O tym, czy ja przypadkiem w mojej postawie względem mojego Boga nie jestem podobny do tych, o których Pan powiedział, nie wejdziecie do tej ziemi. Czy nie jestem podobny? Ileż to razy Pan przebaczał i dawał szansę. Ja mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj każdemu z nas, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli taki byłby stan, daje tą szansę. I zwraca się Pan, wracam do tekstu, zwraca się Pan do tego ludu i mówi, nie wejdziecie do tej ziemi. Tak jak szemraliście i powiedzieliście, lepiej nam na tej pustyni umrzeć, umrzecie na tej pustyni. A mówiliście, że wasi synowie będą łupem. Nieprawda, wasi synowie wejdą do tej ziemi i oni ją odziedziczą. Oni będą królować tam. Oni będą korzystać z obfitości tej ziemi. A wasze trupy legną na tej pustyni. A wasi synowie będą się tułali po tej pustyni przez 40 lat. I poniosą karę za wasze cudzołóstwa, aż wasze trupy zniszczają na pustyni. Według liczby dni, w ciągu których wyszpiegowaliście ziemię, to znaczy 40 dni, dzień za rok, będziecie ponosić karę za wasze nieprawości przez 40 lat. I poznacie pomstę za odstąpienie ode mnie. Kochani, gdybyśmy słuchali Pana Boga, o ile łatwiej by nam było żyć. Gdybyśmy słuchali Pana Boga, my, żyjący obecnie, o ileż łatwiej byłoby nam żyć. I przykładem jest tu Izrael. Oni byli bardzo blisko Kanaanu. Oni już mogli wejść. Ale ze względu na swój upór 40 lat musieli chodzić po pustyni. I ci starsi buntownicy umarli w tym czasie. Zobaczcie, ja tak myślę o sobie. Przecież moje życie mogłoby być jeszcze o wiele wspanialsze niż jest. Gdybym we wszystkim słuchał Pana. W tych szczegółach dnia codziennego. My bardzo często nie mówimy o tym, ale takie dopuszczamy takie myśli do siebie. Kościół, zbór to w niedzielę i w naszym przypadku środa, a reszta to jest życie. I żyjemy. Jest to tragiczne, jeżeli taką myśl dopuścimy i właśnie tak żyjemy. Kiedyś mi ktoś powiedział w innym temacie, gdy rozmawialiśmy, to mi mówi, jest to kościół to kościół, a praca to praca. To są dwie oddzielne rzeczy. Nie ma oddzielnych rzeczy u Boga. Nie ma oddzielnych rzeczy. Kochani, jeżeli ja, człowiek stworzony przez Boga, jestem pod troskliwą opieką mojego Boga, to On nie troszczy się o mnie tylko w niedzielę i w środę. Mój Bóg taki nie jest. I mój Bóg oczekuje, że ja będę Jego dzieckiem cały czas. Nie oczekuje, że ja będę Jego dzieckiem, będę pobożną minę robił i wspaniale śpiewał i modlił się i może łzy wylewał. Dwa razy w tygodniu, w zgromadzeniu, kiedy się zgromadzamy. To nie są Boże oczekiwania względem mnie. Ileż to czasu tracimy? I zabiegamy o rzeczy niekonieczne. A nawet te nasze zabiegi, jeżeli to są rzeczy bardzo potrzebne dla nas, dla funkcjonowania naszych rodzin, jakżeż często robimy to po swojemu. Albo tak, jak ten świat robi. Tak jak ci Hebrajczycy powiedzieli, obierzmy sobie innego wodza. On nas poprowadzi. On nam powie, jak, co robić. I jakżeż często wzorce tego świata bierzemy i funkcjonujemy według tych wzorców. A później mówimy, Panie Boże, przecież jestem członkiem zboru. Panie Boże, przecież modlę się, śpiewam. Panie Boże, dlaczego znowu niepowodzenie? Dlaczego to się znowu nie udało? Byli pewni mężczyźni, którzy myśleli, że służą Panu Bogu dokładnie szczegół, ale oni wzięli, mieli złożyć ofiarę za czasów Starego Testamentu z kadzidła w świątyni. I oni wzięli ogień do tego kadzidła, nie z tego ognia, z którego mieli wziąć. Okazali takie maleńkie nieposłuszeństwo. I zginęli. A my nie naśladujemy Jezusa Chrystusa. I mówimy zdziwieni: Panie, dlaczego nam nie błogosławisz? Nie wykonujemy czasem dzieła Bożego w swoim życiu, a po swojemu je wykonujemy. Był taki człowiek, który po swojemu to robił. Pamiętacie króla pierwszego w Izraelu, Saula? On po swojemu zrobił. Jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze? Tu w tym jednym rozdziale, gdy czytałem, dwukrotnie zostały te słowa przez Pana Boga powtórzone. Jak długo jeszcze? A kolejne, gdy przytoczyłem to, co Eliasz mówił do Żydów. Jak długo jeszcze? Ja 3 razy słyszałem dzisiaj pytanie do mnie. Jak długo jeszcze będziesz kuleć na 2 strony? Jak długo jeszcze będziesz szukał swoich rozwiązań? Jak długo jeszcze będziesz po swojemu chciał żyć? Jak długo jeszcze? A Boża łaska, a Boża miłość, Boża dobroć ma granice. Ma granice. Jak długo jeszcze? Kochani, jeszcze będę kończył. Chciałbym przeczytać jeszcze ten tekst. 35 wiersz. Ja, Pan, powiedziałem, że tak postąpię z całym tym niegodziwym zgromadzeniem, które się zmówiło przeciwko mnie, na tej pustyni zginą i tu pomrą. Wtedy mężczyźni, których Mojżesz wysłał na wyszpiegowanie ziemi, a po powrocie pobudzali całe zgromadzenie do szemrania przeciwko niemu, rozpuszczając złą wieść o tej ziemi. Ci mężczyźni, którzy rozpowiadali złą wieść o ziemi, pomarli przed Panem wskutek plagi. Pomarli przed Panem wskutek plagi. Nie pomogło im to, że byli w zgromadzeniu ludu Bożego, w zgromadzeniu Izraela. Nie pomogło to, że byli przed Panem. Pomarli. Bo nie dość, że sami szemrali, to innych pobudzali do tego, aby się sprzeciwiać Bogu. Innych zachęcali do tego. I tu wiemy, tych 10 mężów bardzo szybko poniosło karę, straciło życie. Lecz Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunego, pozostali żywi spośród tych mężczyzn, którzy poszli wyszpiegować ziemię. 2 ocalało. Tak jak w tekście na początku czytaliśmy, Pan Bóg mówił, inny duch w nich był. Oni nie poddawali się tłumowi. Oni nie poddawali się emocjom. Oni nie poddawali się okolicznościom. Ale oni, dzisiaj byśmy powiedzieli, mieli pewne to, co Pan Bóg mówi. I trwali w tym. A Pan powiedział, wprowadzę was do tej ziemi. Czytałem o tym, jak Pan Bóg sam to powtarza, mówi, przysiągłem wam, że was wprowadzę do tej ziemi. Czego wam jeszcze było brakowało? Doświadczyliście mojej mocy i potęgi przez ten cały czas tej podróży z Egiptu. Doświadczyliście. Ale ci dwaj mężowie, jako jedyni, Wiemy, że nawet Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Z innego powodu, ale nie wszedł. Jedynie mógł z góry zobaczyć Kanaan. I Mojżesz powtórzył te słowa wszystkim synom Izraela i lud bardzo płakał. Wstali więc wcześnie rano, wstąpili na szczyt góry i powiedzieli: oto jesteśmy, pójdziemy na to miejsce, o którym Pan nam powiedział, bo zgrzeszyliśmy. Zobaczcie, jaki zwrot. Ale jest to kolejne nieposłuszeństwo Bogu. Bo oni mówią: dobrze, pójdziemy, zdobędziemy tą ziemię. Ale przecież Pan Bóg wcześniej już powiedział: zawróćcie w kierunku Morza Czerwonego. A oni mówią: pójdziemy. Lecz Mojżesz powiedział im: dlaczego przekraczacie słowo Pana? To się wam nie uda. Nie wyruszajcie, ponieważ nie ma Pana wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych wrogów. Dlaczego nie ma Pana wśród nich? Bo nie są posłuszni Panu. Bo kiedy Pan Bóg im kazał iść i zdobyć tą ziemię, to powiedzieli: nie możemy, wielcy ludzie, oblężone miasta, otoczone murami. A kiedy Pan Bóg powiedział: zawróćcie, idźcie z powrotem na pustynię, mówią: my wykonamy wolę Pana, tą pierwszą, i pójdziemy. I Mojżesz ich próbuje powstrzymać i mówi: nie idźcie, bo Pan z wami nie pójdzie. Możecie zginąć, nie róbcie tego, nie uda się to. To jest sprzeciwianie się Bogu po raz kolejny. I Mojżesz mówi: gdyż Amalekici i Kananejczycy są tam przed wami i polegniecie od miecza, ponieważ odwróciliście się od Pana, to Pan nie będzie z wami. Zauważcie, to nie Pan Bóg od nich odszedł. Lecz oni przez nieposłuszeństwo odwrócili się od Pana. Choć fizycznie byli cały czas w zgromadzeniu. Fizycznie byli cały czas członkami obozu Izraela. Ale odwrócili się od Pana. Pan nie będzie z wami. Oni jednak uparli się, by wejść na szczyt góry. Lecz Arka Przymierza Pana i Mojżesz nie oddalili się z obozu. Wtedy Amalekici i Kananejczycy mieszkający na tej górze zstąpili, pobili ich i ścigali aż do Hormy. Chciałem do końca przeczytać, aby jeszcze raz pokazać, jak bardzo jesteśmy skłonni iść w skrajności od jednej w drugą. Usłyszeli: nie wykonaliście rozkazu Pana, aby iść tam. To oni nagle: dobrze, to my idziemy. Ale już wcześniej Pan Bóg powiedział: nie możecie teraz iść. Teraz macie iść tam, w kierunku Morza Czerwonego, z powrotem na pustynię. Emocje. Ja bardzo jestem Panu Bogu wdzięczny za to, że tworząc nas, kształtując nas, ludzi, dał nam emocje. Gdybyśmy nie mieli emocji, nie umiem sobie wyobrazić człowieka bez emocji. Ale kiedy my chcemy kierować się emocjami we wszystkim, wbrew Bożym zasadom, wbrew Bożej woli, to jest to dla nas zgubne. Jest to dla nas zgubne. My mamy kierować się Bożym Słowem. Tak jak i oni tam tysiące lat temu mieli być posłuszni Bożemu Słowu. Nic się nie zmieniło. Jezus Chrystus przyszedł, słyszeliśmy tą pieśń, narodził się. Jezus Chrystus dorastał, nauczał, czynił cuda i pozwolił, aby go zabili. Został złożony w ofierze za moje grzechy i za twoje grzechy. A później trzeciego dnia powstał z martwych, a dzisiaj zasiada po prawicy tronu Bożego. Ale nic się nie zmieniło. Boże oczekiwania są takie same. Tak jak oni mieli być posłuszni Panu Bogu, tak ja mam być posłuszny. Oni nie byli posłuszni. Nie weszli do Kanaanu. Stracili życie. I ze mną inaczej nie będzie. Jeśli nadal będę nieposłuszny, jeśli będę po swojemu służył Bogu, nie tak jak Bóg chce, ale po swojemu będę służył Panu Bogu, to stanie się ze mną to, co z nimi. Ktoś powie, ale przecież Bóg jest miłością. Tak, ponieważ jest miłością, to mi o tym powiedział. Nie idź, tak jak Mojżesz powiedział do tych ludzi, nie idźcie tam, bo zginiecie. Bo Pana z wami nie ma. Bo łamiecie Bożą wolę, nie idźcie, bo zginiecie. Ale oni się uparli, czytamy, i poszli. Oni jednak uparli się, by wejść na szczyt góry i poszli. I zginęli. My powinniśmy być w pewien sposób uparci, ale zaznaczam w cudzysłowie, w pewien sposób, w czym innym. W wytrwałości, aby służyć Panu. Mamy upierać się zawsze. Ale Boże Słowo mówi tak. Boże zasady są takie. Tego świata są takie, takie, takie. Ja nie mogę się tym kierować, bo to jest sprzeczne z Bożym prawem, z Bożym Słowem i konsekwencje nie będą dobre dla mnie. Bóg mnie kocha i mnie poinformował o tym. Kochani, jesteśmy świadomi Bożej miłości. Jesteśmy świadomi tego, jak zapłacił za nasze grzechy Pan Jezus. I jesteśmy świadomi tego, że przygotowane jest dla nas królestwo tam w niebie i miejsce. Jesteśmy świadomi. I w pełni świadomie możemy iść do tego królestwa, albo w pełni świadomie możemy obrać inną drogę. Może dosyć bliską obok tego królestwa, a może zupełnie przeciwną. Ja chciałbym, aby nikt z nas, ja nie chciałbym iść obok drogą. I chciałbym, aby nikt z nas tu obecnych nie obrał sobie drogi podobnej do Bożej drogi. Podobnej do Bożej drogi, ale takiej, jak ja to sobie wyobrażam, człowiek. Ale abyśmy naśladowali Jezusa Chrystusa. Szli po Jego śladach. Nie obok Jego śladów. Po Jego śladach. A wtedy wejdziemy do Królestwa Jezusa Chrystusa. Amen.